Nowa Lewica w wyborach do sejmików województw ledwie przekroczyła 6%, przegrywając z Konfederacją, choć ideologicznie miała być partią ludu i mas. Skąd ta słabość, którą widać zresztą nie tylko w Polsce? Dlaczego młodzi mężczyźni widzą świat zupełnie inaczej niż ich rówieśniczki? I czy dzielenie sceny politycznej na lewo i prawo w ogóle ma jeszcze sens? I co w tym podziale oznacza lewo?
Podcast Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.
Dzień dobry. Przy mikrofonie Krzysztof Story, słuchacie podcastu Tygodnika Powszechnego. A moim gościem jest autor tekstu z najnowszego numeru tygodnika, Jakub Dymek, publicysta Przeglądu i współautor podcastu Dwie lewe ręce. Cześć.
Dzień dobry, Krzysztofie, cześć. Dziękuję za zaproszenie do tej rozmowy i możliwość pokazania się, choć bardziej usłyszenia się w tym podcaście.
Tak, usłyszymy się tutaj, przeczytać się za to możemy w nowym numerze tygodnika. Twój tekst nosi nazwę w druku. Został opublikowany pod tytułem Lewica, komu to potrzebne? No i właśnie to chyba jest bardzo zasadne pytanie, bo jeśli partia, która wywodzi się z lewicowego nurtu, który miał być ideologicznie bardzo masowy, osiąga wynik ledwie przekraczający próg wyborczy, no to to jest moment na zadanie sobie paru poważnych pytań. I ja zacznę od takiego pytania definicyjnego, żebyśmy wszyscy byli w tym samym autobusie w trakcie tej rozmowy. To znaczy zapytam cię o to, co to znaczy lewo w tym podziale na sceny politycznej, którym bardzo lubimy się posługiwać. Co ty rozumiesz, kiedy mówisz lewica?
Ja postaram się być w dzisiejszej rozmowie, jak i nie tylko w niej, bardzo precyzyjny. Kiedy będę mówił o lewicy jako o partii, to będę mówił lewica przez duże L, a kiedy będę mówił lewica jako o pewnym formacie politycznym, jako ruchu, światopoglądzie, to będę mówił lewica przez małe L i to, jak sądzę, pozwoli nam tę rozmowę doprowadzić od początku do końca we właściwym porządku. A jeżeli pytamy się o to, czym ta lewica dzisiaj jest, to łatwa definicja w Polsce mówiłaby tyle, że jest ona w naszych okolicznościach nieprawicą, czyli wszystkimi tymi, którzy się jako ugrupowania jednoznacznie odwołujące do prawicy określają. To w polskiej rzeczywistości dość jednoznacznie porządkuje nam w ogóle sytuację, bo te ugrupowania, które wywodzą się z konserwatywnego, solidarnościowego czy prawicowego albo religijnego porządku, dość otwarcie nam o tym mówią, a te wszystkie, które zostają, nawet jak się nie nazywają lewicą, bo na przykład dołóżmy do tego ruchy miejskie, skazane są na reprezentowanie w polskim systemie politycznym lewicy de facto. Co więcej, także łączy je to, że niezależnie od tego, jakby się nazywały, bo przecież Partia Wiosna na przykład stroniła na początku od lewicowego szyldu i bardzo mocno podkreślała, że jest partią progresywną, a nie lewicową. I tak koniec końców w naszych okolicznościach tą łatką lewicowości oberwą. To być może wynika wprost z tego, że nasza scena polityczna historycznie jednak w III RP zawsze była, nawet jak wygrywali postkomuniści, ideologicznie, społecznie, gospodarczo przechylona bardzo mocno na prawo. Stąd ta etykieta lewicowości, nawet gdy ktoś się nie posługuje nią otwarcie, jest zarezerwowana dla tych, którzy się gdzieś tam choćby odrobinę na lewą stronę od tego konsensusu politycznego, który w Polsce długo, długo panował, wyłamują.
Polska sytuacja jest trochę specyficzna z uwagi na choćby dziedzictwo PRL, gdzie no, ta lewicowa łatka bardzo była związana z łatką komunisty, z łatką starego porządku, który słusznie minął. Natomiast dzisiaj mam wrażenie, że ta etykieta znaczy co innego nie tylko w Polsce, ale też zaczyna znaczyć trochę co innego na świecie. Spojrzyjmy na to w trochę takiej większej skali, zanim pochylimy się nad wynikami naszych tutaj lokalnych wyborów samorządowych. Jak powiedzmy przez ostatnie 20 lat to znaczenie lewicy przez to małe L jako myśli politycznej na świecie się zmieniło?
U progu XXI wieku o lewicę było po prostu łatwiej, bo wciąż w wielu krajach rządziły partie wywodzące się z rodziny partii socjaldemokratycznych albo partie postkomunistyczne lub takie, które wpisywały się zwyczajnie w ten taki parasolowy termin trzeciej drogi. Dziś oczywiście trzecia droga znaczy coś zupełnie innego, ale wówczas hasłem trzeciej drogi określało się partie, które poszły na pewnego rodzaju kompromis między kapitalizmem a socjalizmem. Czy to naprawdę był kompromis i czy to był jakikolwiek spójny pogląd na politykę, to odłożymy gdzieś zupełnie na bok, natomiast wystarczy wiedzieć, że taka etykieta i taki prąd myślowy istniał. Socjaliści, partie wywodzące się z tego trzonu, partie socjaldemokratyczne były mocne wtedy w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii, w Polsce, z tą poprawką, że u nas to byli przechrzczeni dawni członkowie PZPR-u i ich przybudówki, a nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie partia demokratyczna, która nigdy nie była lewicowa w tym europejskim być może sensie, ale zajmowała te miejsce w politycznej układance, dochodziły do władzy, rządziły, były dość istotne. Jednak te kolejne dwie dekady, dekady globalizacji, kapitalizmu nowego typu, kapitalizmu, niektórzy powiedzieliby na przykład kognitywnego czy kreatywnego, niszczejących czy schodzących ze sceny takich dużych struktur, które organizowały życie społeczne w XX wieku. Malała rola kościoła, związków zawodowych, wielkich ruchów pracowniczych czy wielkich ideologii spowodowały, że to, co było lewicą czy socjaldemokracją jeszcze u progu XXI wieku, zaczęło się coraz bardziej przepoczwarzać w coś nowego. Partie reprezentujące już niewielkie klasy, a coraz to mniejsze tożsamości. Walczące nie z kapitalizmem, ale o to, by w tym kapitalizmie lepiej się odnalazły różne grupy. Te partie, które nie walczyły z historią lub przeciwko niej, lecz całkowicie jawnie akceptowały jej koniec. I w Polsce, jak to na peryferiach bywa, ten proces, który w krajach Zachodu przechodził nieco łagodniej, u nas przybrał dużo bardziej, powiedziałbym, radykalne oblicze. No, SLD, nawet gdy było u szczytu władzy, to do ideałów lewicy czy socjaldemokracji odwoływało się tylko tak fasadowo, na zasadzie pewnej mimikry. To były uściski dłoni na przykład, czy przyznawanie się do przynależności wielkiej rodziny tych partii w Europie, ale w rzeczywistości realizowanie polityki bardzo od socjaldemokratycznej wizji państwa odległej. No,
prywatyzacji. No to była zresztą epoka w dziejach Polski, kiedy liberalizowaliśmy wszystko na potęgę, kiedy też no, kilkanaście lat po upadku komunizmu udział państwa w taki zdecydowany udział państwa w życiu społecznym był raczej odbierany negatywnie, kojarzył się bardzo źle.
Tak, ale nawet z faktu, że u nas, tak jak mówię, te tendencje przybrały ostrzejszy wymiar, czy były bardziej jednoznaczne, to nie przeczy temu, że i w innych krajach droga lewicy szła w podobnym kierunku. Tak? To znaczy, to było pogodzenie się z nieuchronnością kapitalistycznego porządku i tego, że rola państwa, czy związków zawodowych, czy spółdzielczego albo społecznego sektora gospodarki i tak będzie maleć. Ale żeby nie uciekać zanadto i zbyt daleko w historię, to należy powiedzieć, że dziś, kiedy mówimy sobie o lewicy, tej przez duże i przez małe L, w Polsce i na świecie, no to mówimy o ludziach, którzy w gruncie rzeczy bronią szyldu pewnej historycznej pamięci i pewnego języka, za którym stoi jednak coraz mniej konkretu. Bo rzeczy, które były dla lewicy takie fundacyjne, tak jak powiedzieliśmy sobie, reprezentowanie robotników, walka z wyzyskiem, klasowy język opisu rzeczywistości, one zdążyły ulecieć. Dzisiaj zaś z tego całego emplua poglądów lewicowych, to co te partie, które jeszcze w grze politycznej coś znaczą, a zaznaczmy, że w wielu krajach znaczą przecież coraz mniej, to jedynie hasła emancypacji. To rzeczywiście przy lewicy jakoś zostało. Wolności dla kolejnych grup, które czują się lub realnie są wykluczone. Język postępu społecznego i wzruszania starych struktur. To w tym całym szerokim pakiecie zostało chyba lewicy, czy tym partiom, które dziś nazywają się lewicą, jako ostatnie, bo wszystkie inne rzeczy, reprezentacja ludu, marksistowski język, czerwone sztandary, czy w ogóle taka bardziej, powiedziałbym, kontestatorska czy rewolucyjna postawa wobec rzeczywistości, po prostu zginęło w pomroce historii i mało komu się jeszcze z lewicą kojarzy.
z tego solidarnościowego, w Polsce to przewrotnie może zabrzmieć, bo u nas z dziedzictwa ruchu Solidarności wypłynęły raczej partie, które określamy etykietą prawicowe. Natomiast z takiego solidarnościowego, masowego, ludowego wręcz dziedzictwa lewicy dzisiaj wiele nie zostało. To też, schodząc już na nasze polskie podwórko, do naszej ligowej szarzyzny, widać w wynikach wyborów. Lewica, i to nie tylko chodzi o słabość ogólnego wyniku, w którym w ostatnich wyborach lewica ledwo przeskoczyła 6%, jeśli chodzi o wyniki do sejmików wojewódzkich, przegrywając między innymi z Konfederacją, ale też widać to w rozkładzie tych głosów. Okazuje się, że w Polsce lewica, nowa lewica jako partia polityczna, jako lista wyborcza, jest najsilniejsza w Warszawie. Nie tam, gdzie byśmy się spodziewali, że taka partia odwołująca się właśnie do walki z wyzyskiem czy z obroną robotników będzie najsilniejsza, tylko jeśli jakąś moc i jakieś sukcesy może sobie lewica w tych wyborach zapisać na swoje konto, to jest wynik Magdy Biejat w Warszawie. Różne badania, część z których cytujesz w tekście, polecam zerknąć, bo można na podstawie danych zobaczyć, że świat nie wygląda tak, jak by nam się często wydawało. Te badania pokazują, że lewicowy wyborca ma zupełnie nielewicowe poglądy. Że te poglądy są nawet często sprzeczne z tym, co nowa lewica, partia przez duże L, znowu pisze w swoich programach. Jak to się stało i gdzie są w takim razie ci ludzie, którzy popierają taką prawdziwą dzisiaj, cokolwiek by ona znaczyła, lewicową myśl polityczną?
W tym tekście rzeczywiście jest sporo badań, odwołań do badań, danych i statystyk. Ja przywołam taką jedną, którą bardzo lubię, a której w tekście nie ma, więc będzie to dodatkowa atrakcja dla tych, którzy postanowili nas przeczytać, nie tylko przeczytać, ale również posłuchać. Socjodemograficzny profil wyborcy lewicy w Polsce, to znaczy to, gdzie mieszka, jakie ma wykształcenie, skąd pochodzi, jakie są jego aspiracje, wiek i zawód, jest najbliższy partii i wyborcom nowoczesnej Ryszarda Petru niż jakiejkolwiek innej partii lub ugrupowaniu. Wyborca lewicy w tym portrecie socjodemograficznym i wyborca nowoczesnej są od siebie prawie nieodróżnialni. Obydwie te figury podobnie zarabiają, mają podobne wykształcenie, podobnie myślą o świecie, pochodzą z podobnych ośrodków, grup i klas społecznych. I to właściwie jest moment, w którym można postawić kropkę i się rozejść, kończąc tę jakże przyjemną rozmowę, czego nie zrobimy, bo w tej krótkiej anegdocie, czy w tym krótkim fragmencie opisu problemu dzisiejszej lewicy zawiera się właściwie wszystko. Cały jej problem i szklany sufit, o który się rozbija. Lewica w toku ostatnich dwóch dekad, nie tylko zresztą w Polsce, będziemy pewnie powierzchownie, ale jednak przywoływać tu przykłady francuski czy amerykański, stała się partią ludzi coraz bardziej wykształconych, coraz bardziej wielkomiejskich i którzy coraz mniej wspólnego mieli z tym wyobrażonym wyborcą lewicy sprzed 100 lat.
Wejdę ci w słowo tutaj, ale chyba ta analogia z nowoczesną Ryszarda Petru jest cenna z uwagi na samą nazwę tej partii. I wydaje mi się, że dla dzisiejszej lewicy i jej wyborców właśnie to też jest słowo klucz, że ma być nowocześnie, ma być po europejsku, ma być zielono, że to jest dzisiaj to, co przyciąga, a co niekoniecznie ma wiele wspólnego z taką prawdziwą lewicowością, o której już rozmawialiśmy.
Oczywiście, ale jeżeli zajrzymy w badania, to te analogie rozciągają się także na kolejne obszary życia. Przykładowo w dziedzinie poglądów na gospodarkę i świadczenia społeczne. W kolejnych badaniach, niezależnie od tego, czy realizował je CBOS, czy IPSOS, czy inna pracownia, konsekwentnie wyborcy lewicy byli obok Konfederacji najbardziej niechętni świadczeniu 500+. Najczęściej obok Konfederacji to wyborcy lewicy deklarowali, że to świadczenie należałoby ograniczyć na czas pandemii, albo na przykład ograniczyć jego wypłacanie tylko dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Mówię tu o Konfederacji dlatego, że to były badania robione w kadencji, w której już nowoczesnej nie było w parlamencie, ale gdy była w parlamencie, to analogicznie wyborcy lewicy w swojej niechęci do na przykład roli państwa w gospodarce byli podobnie liberalni, jak właśnie liberalni wyborcy Ryszarda Petru. Wyborcy lewicy byli też grupą, która subiektywnie deklarowała najlepszą sytuację majątkową. To znaczy w 2015 roku, gdy lewica nie weszła do parlamentu, to 72% deklarujących poparcie dla tego komitetu deklarowało zarazem, że obiektywnie czuje, że powodzi im się dobrze. 72% wyborców lewicy, 3/4 partii, która niby ma reprezentować tych niezadowolonych z kształtu współczesnej gospodarki, mówi, że im się powodzi nie najgorzej. I to był odsetek oczywiście najwyższy ze wszystkich komitetów, obok, no właśnie, wspomnianej właśnie Nowoczesnej. To jest również podobny poziom edukacji czy aspiracji wobec świata tych dwóch ugrupowań. I w tym sensie oczywiście masz rację, że to hasło nowoczesności naprowadza nas na to, co dzisiejszą lewicę i dzisiejsze wcielenie lewicowości łączy z innymi ugrupowaniami, które są tak naprawdę w gruncie rzeczy fundamentalnie liberalne, bo i wyborca lewicy taki jest. To jest określenie Piotra Drygasa, które ja podłapałem, mianowicie podwójny, czy ten integralny liberalizm, który w przypadku wyborcy lewicy dotyczy i poglądu na sprawy społeczne czy obyczajowe, bo tu wyborca lewicy ceni sobie wolność i prawa jednostki i swobodę, taki dość liberalny pakiet, ale i w sferze gospodarczej oczywiście, bo tu wyborca lewicy wierzy w merytokrację, działanie wolnego rynku, niechętny jest zwiększaniu udziału państwa w gospodarce, no i wreszcie nie przepada za świadczeniami społecznymi i redystrybucją, co być może z tego wszystkiego jest największą ironią.
Z tego, co mówisz, wynika, że w stereotypie lewicowego wyborcy, takiej lewicy, która sączy sojowe latte na Zbawiksie w Warszawie, czyli przy Placu Zbawiciela, jest sporo prawdy. Co zatem stało się z komunikacją na linii partia polityczna i jej wyborcy? Bo ja przeczytałem program Nowej Lewicy w ostatnich wyborach parlamentarnych. Był opublikowany na stronie i on wcale nie jest aż tak liberalny. A jednocześnie głosują na tą partię ludzie o poglądach bardzo liberalnych.
Stało się coś niezwykle przewrotnego. Mianowicie ci ludzie głosują na tę partię pomimo tego programu, a nie dla niego. Wyborcy lewicy chcą, i to jest także czytelnie zawarte w badaniach, które prowadzą regularnie różne pracownie w naszym kraju, w takich badaniach pogłębionych, fokusowych, gdy pyta się wyselekcjonowane grupy o ich motywacje, o ich wizję polityki, o ich skojarzenia. Otóż ci, którzy sympatyzują z lewicą, mówią bardzo jednoznacznie, co ich pcha do głosowania. I to są dwie rzeczy. Chęć odsunięcia PiS-u od władzy, a szerzej chęć odsunięcia prawicy od władzy, a z drugiej strony pewna taka tożsamościowa może lojalność, która mówi, że jakaś lewica musi jednak w parlamencie być. Ale zauważmy te dwa powody, czyli to, żeby PiS-u jednak u steru władzy nie było i żeby jakaś formacja lewicowa reprezentowała tych wyborców, którzy chcą na nią oddać głos, są zupełnie wtórne wobec programu. Znaczy te motywacje w ogóle nie mówią nam o tym, że wyborcy lewicy na przykład domagają się większego egalitaryzmu w podejściu do gospodarki, tak? Albo na przykład bardziej redystrybucyjnej funkcji państwa, albo na przykład dokończenia wielkich, czy realizacji wielkich projektów modernizacyjnych, albo zdeterminowanej, bardzo mocnej walki z biedą i wykluczeniem. Te motywacje, choć być może są gdzieś tam obecne w tych badaniach fokusowych, nie znam takiego badania, w którym wychodziłyby na pierwszy plan. Pierwszy plan, który ustanawia pewien horyzont wyobrażeń sympatyka czy sympatyczki lewicy o świecie, to jest zagrażające nam widmo prawicowo-faszystowsko-konserwatywnej ciemnoty reakcji i rządów bałwanów. Mniej więcej wobec takiego zagrożenia opowiada się wyborca, wyborczyni lewicy, gdy popiera swoją partię, ale znów takie osobiste, indywidualne motywacje mogą być radykalnie odmienne. Tam ludzie, którzy głosują, szczególnie młodzi, bo pewnie do tego też przejdziemy, którzy głosują na lewicę, nie tylko nie domagają się od tej formacji bardziej lewicowego programu gospodarczego, co najchętniej chcieliby, żeby ona tego lewicowego programu gospodarczego w ogóle nie realizowała, bo młodzi ludzie chcą dalej cieszyć się na przykład zerowym PIT-em, który dostali od Mateusza Morawieckiego, tak? Młodzi ludzie niespecjalnie przychylnie patrzą na świadczenia społeczne, bo w ich przekonaniu trafiają one do, nie jest to przekonanie bezzasadne, do innych, boją się podatków. Są takie badania, które wskazywały, że wśród 5 najważniejszych lęków, jakie mają młodzi Polacy i najważniejszych zmartwień dla świata, jakie widzą, to obok zmiany klimatycznej podatki, za wysokie podatki zajmują jedno z czołowych miejsc, co jest oczywiście zabawne.
Podatki są bardziej namacalne może w naszej sytuacji.
Ciekawe, w jaki sposób dla grupy, której zaznaczmy nie płaci. Mówimy o ludziach z 18-26, czyli o grupie, która żadnych podatków w życiu nie odprowadziła, bo jest z nich zwolniona. No więc te przewrotne aspekty tego, te paradoksy kompletne, czy zadziwiające zwroty są tutaj dość stałym elementem tego pejzażu, bo ilekroć się tej lewicy w Polsce przyjrzymy, tym więcej będziemy widzieć w niej paradoksów.
Tak? W ogóle w całej scenie politycznej, bo z jednej strony wolność jednostki skleiła nam się z liberalnym bardzo porządkiem gospodarczym, w którym ta jednostka, która jest wolna, nie może być prześladowana, nie może być wykluczona, ale jednocześnie jest zostawiona sama sobie często na takiej płaszczyźnie gospodarczej, bytowej, takiej podstawowej, która nie mieści się w jakichś wzniosłych hasłach. A z drugiej strony to, co roboczo nazywa się i w dyskusjach w internecie nazywa się rozdawnictwem, interwencjonizmem państwa, realizowaniem dużych projektów, skleiło się z opowieścią nacjonalistyczną na poły. To jest, myślę, moje następne pytanie. Czy w takim razie to Prawo i Sprawiedliwość było prawdziwą lewicą? Jest dalej?
Ani nie było, ani nią nie jest, ale faktycznie zajęło jej miejsce w polskim podziale partyjnym. To jest bardzo istotne rozróżnienie, bo PiS nie realizował tak naprawdę lewicowego programu, dlatego że rządy, w szczególności Mateusza Morawieckiego, to jednak był czas zmniejszania bazy podatkowej państwa, rozwijania kolejnych przywilejów podatkowych i zmniejszania składek. To był czas bardzo ugodowego, żeby nie powiedzieć preferencyjnego, traktowania wielkich zagranicznych korporacji. Także czas serwilizmu w polityce zagranicznej wobec Stanów Zjednoczonych, a wreszcie bardzo szeroko otwartych drzwi dla wszelkiej maści lobbystów. Zaś w dziedzinie życia społecznego i gospodarki czas raczej prywatyzowania kolejnych usług i paradoksalnie coraz większego dowartościowania dużych miast kosztem prowincji. To jest bardzo ciekawe i policzył to Szymon Piwczyk na swoim blogu Kartografia Ekstremalna, że gdy spojrzymy na takie wskaźniki dysproporcji między prowincją a centrum, czyli tym na przykład ile jest miejsc na uczelniach, ile jest miejsc w szpitalach, ile jest inwestycji, albo jaka jest podaż mieszkań między 6 czy 10 największymi polskimi miastami, a resztą kraju, to zauważymy, że w tej kadencji, rządów Prawa i Sprawiedliwości, to znów te wielkie miasta bardziej zyskują i są dużo bardziej preferowane, jeżeli chodzi o rozwój, niż prowincja. Stąd we wszystkich tych dziedzinach tak naprawdę, jeżeli chodzi o jakiś program, który miałby być lewicowy, to PiS raczej zawiódł. Natomiast dokonał wielkiej, olbrzymiej, historycznej wręcz w Polsce rewolucji, jeżeli chodzi o jeden aspekt, czyli redystrybucję i świadczenia rodzinne. Tak? I w związku z tym, że Polska rzeczywiście za czasów Prawa i Sprawiedliwości, tych drugich rządów Prawa i Sprawiedliwości, Beaty Szydło, awansowała z pozycji jednego z krajów, które w Europie wydawały najmniej na świadczenia rodzinne, na pozycję kraju, który był w ścisłej czołówce, w pierwszej trójce krajów europejskich wydających najwięcej na politykę rodzinną obok Francji, wziął się ten stereotyp, że jest partia lewicowa, tak? Bardzo lewicowa, etatystyczna, socjalistyczna, wręcz powtarzali jej krytycy, co nie ma wiele wspólnego z prawdą. PiS chciał realizować model takiego bardzo liberalnego kapitalizmu z pewną opiekuńczą funkcją, ale też zarezerwowaną, zaznaczmy, dla rodzin i wizją czy językiem pewnego państwa opiekuńczego, które jest bardzo asertywne także na arenie międzynarodowej. Tyle, że
właśnie
to
ten język chyba tutaj odegrał bardzo dużą rolę, bo mówiłeś o prywatyzacji pewnego sektora usług publicznych. Ja zwracam uwagę i zwracaliśmy uwagę na łamach tygodnika wiele razy i ty pewnie też nieraz w swoich tekstach, że ta prywatyzacja odbywała się po cichu. Odbywała się bardzo często przez pogorszenie po prostu jakości usług publicznych, żeby ludzi de facto zniechęcić do korzystania z niej, albo przynajmniej był to skutek uboczny niedoinwestowania usług publicznych. Natomiast nie było tego na sztandarach. Nie było na sztandarach prywatyzacji kolejnych sektorów. Raczej opowieść była w zupełnie drugą stronę. Takiego państwa opiekuńczego, które ze wszystkim sobie poradzi.
Oczywiście, zaznaczmy też, że o ile ta prywatyzacja, jak słusznie zauważasz, nie była na sztandarach, to jednak była wprost wynikiem świadomie prowadzonej polityki. No, prywatyzacja edukacji na przykład była jednoznacznie wynikiem niskich płac w edukacji oraz coraz mniejszych wpływów do samorządów.
No tak, tak, ja nie sądzę, że to się stało przypadkiem.
Nie. Ja wiem, że ty tak nie sądzisz, ale chciałbym, żebyśmy mieli jasność w tej rozmowie, żeby to bardzo mocno wybrzmiało. To znaczy ta prywatyzacja, niektórzy autorzy mogliby się upierać, że ona wyszła właśnie niejako mimochodem, tymczasem ona była wprost rezultatem tego, że w wielu dziedzinach życia po prostu pozwolono sobie na bardzo niskie płace, przede wszystkim w sektorze samorządowym, i w częściach sektora publicznego, nierządowego na przykład, tak? W rządowym sobie dobrze radzili, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. I co skutkowało zagłodzeniem tych branż, ale zarazem, ja napisałem kiedyś taki tekst i bardzo go polecam, prawdziwy problem z 500+, ale właśnie dzięki temu, że program 500+ funkcjonował jako swego rodzaju dochód suplementarny dla przedstawicielek, często kobiet, tych najbardziej zagłodzonych branż sfery publicznej, czyli na przykład pielęgniarek czy nauczycielek, to można było pozwolić sobie na tę prywatyzację, ponieważ ich niskie pensje były w jakimś sensie dofinansowywane przez istnienie tego programu, ale zarazem ten sam program umożliwiał odsyłanie dzieci czy pacjentów do innych placówek, które powstawały zresztą, bo boom na prywatną edukację, który dalej w Polsce trwa, wziął się przecież z tego właśnie. Stąd, ale zmierzając do pytania bo tego o to, czy PiS jest lewicą, znaczy lewicą nie jest, zajął jej miejsce, ponieważ gdy spojrzeć na to, jak wygląda dla odmiany profil demograficzno-społeczny kogoś, kto na PiS głosuje, to tam jest ten lud, o którego głosy być może lewica w Polsce, ta przez duże L, chciałaby zawalczyć, ale z różnych powodów, o których powiedzieliśmy, a pewnie jeszcze powiemy, nie jest w stanie. To właśnie na Prawo i Sprawiedliwość głosują ci, którzy gorzej oceniają własną sytuację materialną, którzy boją się takiego modelu zglobalizowanego kapitalizmu, częściej mieszkają na prowincji, są starsi, statystycznie rzadziej wysoko wykształceni i dla których świadczenia społeczne czy środki pochodzące jakby z państwowej redystrybucji są rzeczywiście istotniejszym wpływem do domowego budżetu niż dla warszawskiej klasy kreatywnej.
I właśnie wydaje się, wracając do pierwotnego pytania i tematu w zasadzie twojego tekstu, czyli obecnej słabości polskiej lewicy, która chyba nie jest zaskakująca aż tak bardzo, jak się nad tym zastanowić, ale przyczyny jej mogą być ciekawe. No bo zobacz, mamy partię w kraju rządzonym przez 8 lat przez władzę, która wielu zniechęciła. Naprawdę wielu ludzi zniechęciła. Oczywiście mając dalej grono bardzo duże, bo PiS de facto wygrywa już chyba 8 wybory z rzędu. Te samorządowe też PiS zdobył najwięcej głosów. Natomiast mamy inną partię, która wydaje się, że w kilku naprawdę ważnych kwestiach, i mówię tu na przykład o kryzysie mieszkaniowym, ma dobrze rozpoznane problemy społeczne. Oferuje być może nie idealne rozwiązania, ale nie rozwiązania z półki dosypmy więcej pieniędzy, tutaj akurat odnosząc się bezpośrednio do kryzysu mieszkaniowego, dosypmy więcej pieniędzy bankom i deweloperom, co próbował zrobić PiS, co teraz będzie próbował zrobić rząd Donalda Tuska. Nowa Lewica mówiła trochę innym językiem, proponowała trochę inne rozwiązania. I takich sfer jest kilka. Ten program naprawdę jest merytorycznie nie chcę tu wyrażać żadnego poparcia, natomiast jest to program, który wydawałoby się, że zasługuje na więcej niż 5 czy 6% głosów, jak się go czyta. Dlaczego stajemy na tych 6%? Dlaczego ta partia staje na 6%? Pomimo właśnie na przykład opowiadania o kryzysie mieszkaniowym, który wydaje się być istotnym problemem społecznym, w sposób inny niż wszyscy.
Problem jest dwuwymiarowy. Po pierwsze, lewica w Polsce ma ten problem, że pełni rolę zderzaka obyczajowego liberałów, jak często lubię mawiać, to znaczy bierze na sztandar postulaty, które są niepopularne, kontrowersyjne, odważne i wykonuje długą pracę normalizując je. Lewica mówiła o związkach partnerskich, aborcji, czy na przykład dzisiaj mówi o publicznym mieszkalnictwie albo modelu rozwoju typu degrowth, czy jeszcze wielu innych rzeczach, w czasach, kiedy są to koncepcje szalenie w społeczeństwie niepopularne, albo jeszcze nieznane, lub budzące bardzo duży opór. Ale gdy lewica już wykona tę trudną pracę i oswoi społeczeństwo, czy przebije się z pewnymi postulatami do głównego nurtu, to przychodzi czas na to, żeby ktoś, najczęściej Donald Tusk, te postulaty zwyczajnie zabrał. No bo skoro one są już oswojone, normalne, nie budzą kontrowersji, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby jakieś inne ugrupowanie wzięło je jako swoje i zaczęło z nimi rządzić.
Jednocześnie nie ponosząc kosztów normalizowania tego i głoszenia rewolucyjnych idei na samym początku tej całej pracy, która się też odbija na wynik przy urnach.
Tak, i co ciekawe, to nie jest zjawisko wyłącznie polskie. Znów, w Polsce ono przybiera radykalniejszy charakter, ale coś dokładnie analogicznego stało się w Niemczech, gdzie wielu upiera się, że magia i sukces i klucz do tajemnicy Angeli Merkel to było właśnie przejmowanie dawnych postulatów SPD i wprowadzanie ich za nich. Że SPD nie mogło wrócić do władzy, bo ilekroć wpadło na jakiś dobry pomysł, to Angela Merkel wychodziła z nim i zaczynała go wdrażać i realizować jako swój własny. W związku z czym SPD pozostawało w tej opozycji bardzo długo, a Angela Merkel została wieczną kanclerz. Do pewnego stopnia analogiczna rzecz miała miejsce w Wielkiej Brytanii, gdzie konserwatyści Davida Camerona wprowadzili związki partnerskie, bo David Cameron powiedział, że czy małżeństwa, bo David Cameron powiedział, że małżeństwo to jest konserwatywna instytucja, więc on jako konserwatysta będzie go bronił. I to właśnie konserwatyści to wprowadzili. To jest zjawisko, które dzieje się po prostu w wielu krajach, a polska lewica ma być może i większego pecha, a i bardziej drapieżnego przeciwnika w osobie Donalda Tuska. I to jest pierwsza część tego problemu. Dlaczego lewica, pomimo, tak jak słusznie zauważasz, programu, który w teorii odwołuje się do bardzo szerokich grup społecznych i do problemów milionów Polaków, nie może przekroczyć pewnej bariery. Drugi problem dotyczy, jak sądzę, wynika on z pierwszego, ale dotyczy, jak sądzę, wizerunku. To znaczy lewica, niezależnie od tego, co ma w swoim programie, w Polsce kojarzy się jako partia niezdolna do rządzenia, ponieważ od czasów, kiedy lewica rządziła, minęło już całe pokolenie i dzisiejsi wyborcy zwyczajnie nie pamiętają czasów, kiedy był w Polsce wywodzący się z formacji nominalnie lewicowej prezydent i premier. To już po prostu było 20 lat temu. Ale zarazem oprócz tego, że lewica jawi się jako formacja niezdolna do samodzielnego rządzenia, w jakimś wymiarze niepoważna, trochę taka sezonowa, czy skazana na drugą ligę, to jeszcze za lewicą ciągną się w dużo mocniejszy sposób najróżniejszego rodzaju kontrowersje. To znaczy, ilekroć padnie jakiś nieprzemyślany postulat, no, w rodzaju domniemania winy mężczyzn, który zgłaszała jedna z członkiń Zarządu Krajowego Partii Razem, albo gdy któryś z posłów lub lewicy powie na przykład o zakazie lotów samolotem, albo odbieraniu samochodów, czy przymusowym serwowaniu dzieciom kotleta sojowego w podstawówkach, to nieszczęście lewicy polega na tym, że ciągnie się to dużo dłużej za tym ugrupowaniem, także dlatego, że nie brakuje w Polsce, jak sądzę, nieprzychylnych głosów, które chętnie takie postulaty podniosą, nagłośnią i przedstawią jako kolejne szaleństwa lewicy kulturowej, tak? Albo kolejne absurdy lewactwa.
Wymysły europejskich biurokratów.
Tak. I to miała być ta trzecia rzecz domykająca triadę, którą właśnie chciałem powiedzieć, tak? Wymysły europejskich biurokratów. W związku z czym lewica zmuszona jest nieustannie do defensywy i bronienia pomysłów, często, tak jak mówię, albo przeinaczanych przez ich krytyków, albo zwyczajnie niemądrych, albo radykalnych, albo uchodzących za w danym momencie po prostu za nadmiernie ekstrawaganckie. Ja nie wiem do końca, na czym polega ta magiczna formuła, że lewicy w wielu dziedzinach obrywa się bardziej, ale fakt jest taki, że obrywa się bardziej, bo nie wiem, no, wywiady europosłanki Sylwii Spurek na przykład, tak, czy to rzeczy, które przeżywa się później latami, gdy okaże się na przykład, że znana zwolenniczka wegetarianizmu i obrończyni praw zwierząt mimo wszystko fotografuje się w skórzanym pasku, a pomimo swojego przywiązania do ochrony środowiska jednak lata samolotem na posiedzenia Parlamentu Europejskiego, a nie jeździ tam koleją, prawda? I takie, nawet nie są skandale, ale takie skandaliki i takie przejawy pewnej hipokryzji czy podwójnych standardów bardzo mocno lewicy ciążą. To zaś z kolei może brać się z tego, to taka intuicja, którą mogę się na gorąco podzielić, z przekonania, że lewica w ogóle jest jakimś quasi-religijnym ruchem zobowiązanym do czystości, pokory i postu, który miałby niejako swoim świadectwem dowodzić tego, że te postulaty są słuszne. W związku z tym, ilekroć okaże się, że poseł lub posłanka lewicy jednak ma samochód albo posłała dziecko do prywatnej szkoły lub jednak rzeczywiście je kotleta z mięsa, a nie z ubitej soi, to kończy się to olbrzymim hałasem, w którym zresztą oczywiście przodują zwolennicy innych partii i niechętni lewicy polscy internauci wyciągający takie rzeczy na pierwsze strony.
No, w dodatku wewnątrz samych lewicowców, czy lewaków, jak się przywykło nazywać, właśnie w takich dyskusjach internetowych.
Fakt, że pogardliwe bolszewickie w swoich jakby korzeniach określenie w Polsce tak na stałe przywarło do lewicy, jest żywym dowodem na to, jak duże piętno na naszej debacie publicznej wywarł Janusz Korwin-Mikke i że mimo wszystko, choć jest on politykiem zmierzającym ku emeryturze, to jego słownictwo, jego świat pojęć i język, który Polsce narzucił, jest bardzo długowieczny i obecny w naszym życiu.
Więcej takich badań i nie kończymy jeszcze naszej rozmowy, ale więcej takich badań, spostrzeżeń co do polskiego podwórka znajdziecie w tekście w nowym numerze Tygodnika Powszechnego Lewica, komu to potrzebne. W ogóle cały ten numer serdecznie polecam, bo piszemy nie tylko oczywiście o lewicy, piszemy o tym, co się dzieje między Iranem a Izraelem. Piszemy o sejmowej debacie o prawie do aborcji. Piszemy o tym, czy Polska powinna mieć euro jako swoją walutę i dlaczego dobrze nam bez niej. Piszemy też o Dunie, ale z perspektywy teologicznej. Nowy numer Tygodnika Powszechnego w kioskach i na tygodnikpowszechny.pl. Serdecznie polecam.
To nie wszystko, co dla Ciebie mamy. Kup Tygodnik Powszechny na stronie tygodnikpowszechny.pl i sprawdź swoją zniżkę z kodem podcast.
A my wracamy do naszej rozmowy i chciałbym trochę spojrzeć szerzej, trochę światowo. Słabość polskiej lewicy to jedno, ale ruchy lewicowe borykają się z problemami nie tylko u nas. To też wiąże się z rosnącą w siłę, jak się często mówi, skrajną populistyczną prawicą. Ja nie jestem fanem tego terminu. Populizm, bardziej prawica, często jest tam na wyrost dopisywana. Natomiast fakt faktem, takie formacje, które w Polsce kojarzymy z partią Konfederacja, pojawiają się w wielu krajach, wchodzą do parlamentu. Ostatnio nawet w Portugalii partia Chega zdobyła 18% głosów, co było jeszcze, jak pamiętam, moje rozmowy przeprowadzane w Portugalii parę lat temu, było dla Portugalczyków niektórych nie do pomyślenia. Czy jest jakieś miejsce na świecie albo w Europie, gdzie partia lewicowa wyłamuje się z tego schematu słabości, problemów, takiego grzęźnięcia w światopoglądowych sporach?
Na pewno znaleźlibyśmy z łatwością wiele krajów, gdzie ugrupowania lewicowe wciąż rządzą albo tworzą koalicję. Wspomniana przez ciebie zresztą Portugalia była przykładem dokładnie takiego państwa, gdzie w pewnym momencie był w Europie najbardziej wysunięty na lewo rząd, podczas gdy w innych krajach na wschód od Portugalii triumfy święciła tak zwana populistyczna prawica. Ja akurat w sporze o to określenie jestem na odwrotnych niż ty pozycjach, bo ja z kolei uważam, że słowo populizm jest tam trochę na wyrost i ten szlachetny w swoich korzeniach ruch został dzisiaj skojarzony niesłusznie z czymś bardzo negatywnym. Za to prawica, jako formacja, która odwołuje się do bardziej indywidualistycznych rozwiązań, akurat u wielu z tych ruchów wciąż bardzo istotną odgrywa rolę, ale to spór, który na razie odłożymy. Tak, jest parę miejsc na świecie, w Europie i nie tylko. Brazylia byłaby takim przykładem, gdzie ugrupowania lewicowe czy socjalistyczne są w stanie rządzić i rządzą samodzielnie lub w koalicji. Ale twoja intuicja, która mówi, że problem jest globalny, jest jak najbardziej słuszna, ponieważ niezależnie od kraju, na który spojrzymy, wspólne są pewne tendencje. To znaczy, dawna klasa robotnicza przestaje być homogeniczna. To znaczy, tam już jest więcej kobiet, migrantów, osób nieheteroseksualnych i nawet gdyby chciała istnieć jakaś lewica, która dalej odwołuje się do tego stereotypu mężczyzny robotnika, to mogłoby się okazać, że tego mężczyzny robotnika po prostu jest w społeczeństwie coraz mniej i takiej partii nie da się utrzymać, ponieważ klasa robotnicza, jeżeli ona dalej istnieje, możemy ją nazwać klasą pracującą na przykład, po prostu jest już inna. Trudniej też jest ją zmobilizować, bo czasy wieców w zakładach pracy i wielkich organizacji, jak już mówiłem, minęły, a wizja odwoływania się do ludzi świata pracy zakłada, że w dzisiejszych okolicznościach byłby to wysiłek łączenia koalicji kierowców aplikacji przewozowych z prawnikami, ludźmi pracującymi w urzędach, nauczycielkami i doktorantami, których wszystkich łączy ten wymiar prekarności pracy na przykład, albo wiele innych aspektów życiowej niepewności, oceny mieszkań czy kredytów, ale ta koalicja byłaby, po prostu jest trudniejsza do zmontowania niż te wielkie koalicje, dzięki którym lewica rządziła kiedyś. Wreszcie, globalne też jest to, że jesteśmy coraz bardziej wyedukowanym społeczeństwem niżu demograficznego i społeczeństwem, w którym więcej do powiedzenia niż kiedyś mają kobiety. A to oznacza, że jednym z czołowych podziałów staje się podział po linii edukacji właśnie oraz płci. Bo te dawne partie, które odwoływały się albo do klasy robotniczej, albo do arystokratów czy posiadaczy, zastępowane są już przez ugrupowania, które odwołują się do kategorii tożsamości bardziej niż miejsca w klasie społecznej. Są to partie, które coraz bardziej próbują zagregować ludzi według pewnych wyobrażeń na temat płci, roli kobiet i mężczyzn, stosunku do globalizacji właśnie, do religii, a nawet do wyborów konsumpcyjnych, takich jak jedzenie. Okazuje się, że te partie wokół tak niegdyś powiedzielibyśmy trywialnych kategorii organizują swój przekaz. No i to ten podział, który dr Alice Evans nazwała wielkim globalnym rozjazdem płciowym, czyli zjawisko dużo bardziej liberalnych, postępowych, lewicowych poglądów młodych kobiet, a bardziej konserwatywnych, reakcyjnych czy prawicowych poglądów młodych mężczyzn, urasta dzisiaj do zjawiska, które w wielu wymiarach staje się nawet ważniejsze niż konflikt partii politycznych, bo to właśnie płeć i tożsamość zaczyna określać to, jak się dzisiaj, jakie miejsce dla siebie widzimy we współczesnej polityce.
Feminizacja lewicy jest widoczna także w Polsce, chociaż jak popatrzymy na samo kierownictwo partii, to może tak tego nie widać, ale jeśli popatrzymy na okładkę Nowego Tygodnika Powszechnego, to już zobaczymy to trochę wyraźniej, bo w tle oczywiście stoją Włodzimierz Czarzasty i Adrian Sandberg, ale na pierwszym planie zobaczymy tam Magdalenę Biejat, kandydatkę na prezydentkę Warszawy, która chyba jako jedyna może zapisać sobie z całej formacji swojej politycznej te wybory jako jednak jakiś sukces. Pytanie, czy ten sukces, czy nad tym sukcesem, czy nad tym ogólnie koncepcją takiego silnego sfeminizowania lewicy, która jest widoczna nie tylko w Polsce, nad skupieniem na postulatach związanych z prawami kobiet, też w Polsce, zwłaszcza z dostępem do aborcji, czy nad tymi wszystkimi postulatami nie wisi szklany sufit?
Ja uważam, że ta koncepcja jest błędna i krótkowzroczna, ale nie dlatego, że mi się ona osobiście nie podoba albo że nie podzielam części intuicji czy postulatów, które za nią stoją, ale dlatego, że to jest ślepy zaułek pod względem taktyki wyborczej i samej przyszłości lewicy w naszym kraju. Już mówię dlaczego. Lewica całkiem świadomie i w otwarty sposób postanowiła zostać partią kobiet. Że lewica jest partią kobiet, mówili otwarcie Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń. Lewica organizowała osobne konwencje dla kobiet, pisała dla kobiet osobne programy, miała osobne filmiki, spoty czy grafiki wyborcze przedstawiające wyłącznie kandydatki, a także inicjowała akcje w rodzaju kobiety do polityki. Zrobiła tak dlatego, że cała seria następujących po sobie badań opinii społecznej w Polsce wskazywała, że rzeczywiście to właśnie w gronie młodych kobiet lewica ma największe poparcie. W jednym, chyba już słynnym Cebosie z roku 2021 to poparcie wśród młodych kobiet sięgało 40%, a po raz pierwszy w historii takich badań w Polsce to lewicowość była najczęściej deklarowaną przez młodych ludzi orientacją polityczną w ogóle. Problem jednak, i tu wracam do początku mojej wypowiedzi, z takim postawieniem sprawy, lewica jest kobietą, a lewica jest partią kobiet, był dość oczywisty, mianowicie granice i ten szklany sufit, o którym mówisz, wyznaczała w oczywisty sposób demografia. Dziś bowiem młodych ludzi, roczników 18-29 jest w Polsce, jak szacuje GUS, no, zaledwie 11-12% tej piramidy, która wcale piramidą demograficzną nie jest, jakieś niecałe 4 miliony ludzi. I to właśnie z tego wąskiego już grona, z tych kilku milionów ludzi, lewica postanowiła zwrócić się do mniejszej, w sensie wyborczym, połowy, czyli do kobiet właśnie. I to na tych 5% polskiej piramidy demograficznej, polskiego społeczeństwa budować swoją popularność. No i wynik potwierdził to, na co wskazywały badania, cyfry i brutalna wyborcza matematyka. No młodych kobiet też jest w Polsce 5% i lewica 5% w wyborach samorządowych uzyskała, przebijając ten sufit tylko w największych aglomeracjach, gdyż zwyczajnie moim zdaniem w jakimś sensie też słabe wyniki Konfederacji tego dowodziły przez wiele lat, czy wcześniej ugrupowanie Janusza Korwin-Mikke. Nie da się w Polsce, w realiach takiej polaryzacji społecznej, budować partii tylko dla jednej płci, albo jednej grupy wiekowej, albo jednej politycznej tożsamości, a to właśnie lewica konsekwentnie robi, w czym zresztą, co jest bardzo ciekawe, doskonale się z Konfederacją uzupełnia, ponieważ te dwie różne wizje świata i te dwie różne polityki tożsamościowe, które przedstawiają lewica i Konfederacja, są w sposób idealny komplementarne, bo tam, gdzie lewica mówi, że jest partią kobiet, natychmiast Konfederacja dokrzykuje, że jest partią mężczyzn i tak jedna i druga zyskuje te oszałamiające 6-7%.
Ostatni wątek, który chciałem z tobą dzisiaj poruszyć w tym odcinku podcastu Tygodnika Powszechnego, nazywa się kryzys klimatyczny. Bo jeśli lewica ma dalej realizować taką myśl polityczną, która polega na obronie uciśnionych przed wyzyskiem, kiedyś to byli robotnicy, dzisiaj znajdujemy się w sytuacji, to widać po wynikach wyborczych, że ta ciężko znaleźć homogeniczną grupę uciśnionych, którą można by przed wyzyskiem bronić. Te linie podziału są bardzo nieostre. Zaangażowanie się w jeden spór natychmiast aktywizuje przeciwników, przysparza przeciwników takiej formacji. Natomiast mamy jedno globalne wyzwanie, które dotknie absolutnie wszystkich i zaczyna dotykać w Europie już. Widzimy to po prostu i czujemy na własnej skórze, może jeszcze nie w jakiś drastyczny sposób, czyli zmiany klimatyczne. Pytanie, czy to nie może być szansa dla ruchów lewicowych? Nie chciałbym, żebyśmy tu wchodzili w doradzanie, co lewica powinna zrobić w takich czy innych sprawach, tylko raczej pytanie o to, jakie pozycje dzisiaj zajmują partie lewicowe w Europie i na świecie wobec tego wyzwania, bo wspomniałeś przykład Brazylii. Przecież w kandydaturze w kampanii prezydenckiej Luli sprawy klimatu, wylesiania Amazonii, ochrony środowiska były numerem jeden albo jednym z pierwszych, a przynajmniej na podium na pewno bym je umiejscowił. Pytanie, czy to nie może być przepustka lewicy do dodatkowych elektoratów, zwłaszcza w kontekście tego, że zaraz mamy wybory do Europarlamentu, w których dostaniemy prawdopodobnie Parlament Europejski o dużo bardziej przechylonym na prawo składzie niż ten, który mamy teraz, co oznacza, że grozi nam fiasko Zielonego Ładu, w skrócie mówiąc, w dużym uproszczeniu. I te wszystkie postulaty zawarte dzisiaj w Zielonym Ładzie będą do zagospodarowania. A wraz z nasilającymi się efektami katastrofy klimatycznej, być może, spekuluję tutaj, będzie okazja znaleźć dla nich coraz większe poparcie społeczne. Co ty o tym sądzisz?
Jest coś takiego, co ja nazwałem testem Davos. Jeżeli bowiem są jakieś postulaty, które można zawieść na to słynne forum ekonomiczne w szwajcarskim kurorcie i tam przedstawić je ze sceny ku ogólnemu aplauzowi zgromadzonych, to istnieje bardzo duża szansa, że nie są to postulaty lewicowe. I problem polega na tym, że dziś duża część dyskusji na temat zmiany klimatu odbywa się tak naprawdę językiem Davos. I lewica, która w Polsce bardzo mocno, nie tylko w Polsce, ale u nas być może szczególnie, kopała się na pozycjach takiej oświeconej merytokracji, w moim przekonaniu będzie miała wielki problem, żeby odzyskać dla siebie głosy tych, którzy naprawdę mają po pierwsze powody, żeby zmiany klimatycznej się bać, a po drugie nie są beneficjentami tych programów zielonej transformacji kontynentu, które aktualnie są wdrażane. Już mówię na konkretnym przykładzie, żeby nie pozostać w sferze ogólników i diagnoz. Znaczy dziś realnie w Polsce, jeżeli już musimy trzymać się tego nieszczęsnego wskaźnika emisji CO2 i śladu węglowego, dużo mniej groźny dla środowiska jest ktoś, kto mieszka na prowincji, jeździ samochodem na benzynę i spożywa mięso, niż ktoś, kto mieszka w wielkim mieście, ale konsumuje na potęgę importowane produkty, lata samolotem po całym świecie, domaga się trzech wakacji, je fast food i korzysta z najnowszych urządzeń elektronicznych. Po prostu ta druga osoba jest w skali takiego śladu węglowego na dłuższą metę dużo bardziej nieekologiczna. A jednocześnie dyskusja w Polsce skupia się na tym, by całą odpowiedzialność i w jakimś sensie też koszt dostosowania się do nowych zielonych polityk przerzucić na tych biednych wieśniaków, niewyedukowanych, którzy jedzą jakieś mięso, kopcą, no, hodują zwierzęta i jeszcze, co najgorsze, nie chcą pożegnać się ze swoim samochodem spalinowym, tak? I to jest poważny problem, ponieważ znów, gdy lewica jako ugrupowanie, ta przez duże L, kojarzy się z taką walką ze zmianami klimatu, która tak naprawdę ma obsłużyć styl życia elit kreatywnych z wielkiego miasta, no to powstaje fundamentalny problem. Także dlatego, że pamiętajmy, że ta kampania walki ze zmianami klimatu często wygląda jak po prostu potrzeba obsłużenia takiego wielkomiejskiego lifestyle'u, no bo osoba, która żyje w wielkim mieście i musi zamienić mleko krowie na mleko sojowe, tak naprawdę nie dokonuje żadnego wyrzeczenia. Tak samo jak wielkiego wyrzeczenia nie dokonuje ktoś, kogo i tak w tym wielkim mieście nie stać na samochód, bo ten samochód jest zwyczajnie drogi w utrzymaniu w dużym mieście, więc zwyczajnie z niego nie korzysta, tylko korzysta z dobrej, fajnej komunikacji miejskiej, publicznej. Tak? To nie są żadne wyrzeczenia. I ten wielki problem, moim zdaniem, będzie się reprodukował, także dlatego, że dyskusji o tym, jak pomóc osobom mieszkającym na przykład na moim rodzinnym Dolnym Śląsku, nie? Które mieszkają w domach zbudowanych jeszcze przed 45 rokiem, które nie spełniają współczesnych standardów energetycznych, nie są podłączone do sieci albo często po prostu skazane są na palenie w piecu i doświadczają ubóstwa energetycznego, w tym dyskursie zauważmy nie ma, prawda? Nie ma skupienia się na tych, którzy mieszkają gdzieś daleko od wielkich miast, mają problem z dojazdem, nie obejmują ich te wszystkie programy dotacyjne i to oni są tą klasą w jakimś sensie podwójnie wykluczoną, bo z jednej strony okoliczności życiowe skazują ich na korzystanie z paliw kopalnych, z kopcenia, jeżdżenia samochodem, ale jednocześnie im najbardziej też się obrywa i są pierwsi do bycia obarczanymi winą za zmiany klimatyczne. I lewica musi się jakoś z tej pułapki moim zdaniem najpierw wyłamać, żeby w ogóle na temacie zmian klimatycznych czy katastrofy klimatycznej dotrzeć do ludzi. Jeszcze inny wymiar tego problemu, przepraszam, że mówię tak długo, ale on jest wielowątkowy i ciekawy, dotyczy różnicy pokoleniowej. Otóż dziś młodzi ludzie rzeczywiście bardzo powszechnie wskazują w badaniach, że są zniepokojeni zmianą klimatyczną, ale zarazem chcieliby dokonać pewnych poświęceń czy wyrzeczeń rękami tych, którzy już się dorobili. Czyli rękami tymi, którzy już mają samochody, domy i stać ich na wakacje. I analogicznie oczywiście, z kolei osoby z pokolenia takiego nawet starszego niż nasze, czyli nawet nie milenialsów, a takich X-ów, czy w Polsce powiedzielibyśmy rodziców transformacji lub boomerów, nawet jeśli przyjmują się zmianą klimatyczną, to z kolei na odwrót chcieliby z nią walczyć, ale tak, żeby to oni nie musieli dokonywać żadnego poświęcenia, bo przecież oni już się poświęcali, budując w Polsce kapitalizm na przykład, tak, i pracując po te mityczne 16 godzin. To jest jedna z linii podziału, która pokazuje, dlaczego na takiej retoryce walki ze zmianami klimatu i jakiegoś otwartego konfliktu pokoleniowego można zwrócić się do jednej albo drugiej generacji, ale nie można obsłużyć wszystkich naraz. Tak samo jak nie można znaleźć jednej retoryki wokół klimatu, która by w sposób jednoznaczny pogodziła prowincję i miasto, czego dowiodła chociażby bardzo duża ambiwalencja, żeby nie powiedzieć pogubienie przedstawicieli lewicy, gdy doszło w Polsce do protestów rolników. Widać było, że oni nie wiedzą, co z tym zrobić. Z jednej strony intuicja podpowiadała, że trzeba się jakoś opowiedzieć, bo to jednak no, ludzie z prowincji, prawda, ciężko pracujący, więc niby jednak klasa robotniczo albo robotniczo-chłopska przynajmniej, więc trzeba by się opowiedzieć, ale z drugiej strony, no ale jednak nie, no bo oni kopcą te wielkie ciągniki, zwierzęta, jedzą mięso, do tego jeszcze pewnie co gorsza są religijni i konserwatywni, żyją w heteroseksualnych, monogamicznych związkach.
Wiesz, tylko można było zrobić jeszcze trzecią rzecz, to znaczy można było zrobić to, do czego lewica wydawała się predestynowana, to znaczy opowiedzieć się przeciwko wyzyskowi wielkich korporacji, których w sektorze rolniczym akurat nie brakuje. Można było przyjąć taką taktykę.
No jasne, tylko był na ten temat świetny, jeżeli mogę konkurencję na antenie tego programu polecić, to zrobię tekst doktora Marcina Kędzierskiego w Dzienniku Gazecie Prawnej, no, ale bądźmy ze sobą uczciwi, to znaczy zanim do głosu doszła narracja mi zresztą bliska, że to jest konflikt tak naprawdę w ramach pewnego rozłożenia wartości, nadwyżek i tak naprawdę coś, co można opowiedzieć tym językiem walki klas i marksizmu, no to było już po wszystkim. No, zanim z tego chaosu, ale tak jest prawda, zanim z tego chaosu europejskich protestów, dużego napięcia na linii kraje członkowskie Unia Europejska, albo Unia versus Ukraina, czy Warszawa i Kijów, wybrzmiał w końcu ten głos, taki jak bardzo słuszny, cytowany przeze mnie Marcina Kędzierskiego, że tu nie o to chodzi, że to nie jest konflikt z Unią Europejską, tylko to jest konflikt drobnych przedsiębiorców, drobnych producentów żywności, którzy są coraz bardziej wyzyskiwani przez wielkie oligopole i koncentrację wielkiego kapitału w rękach kilku zaledwie sieci, to już, powiem obrazowo i metaforycznie, te płonące opony dogasały pod budynkami.
Mleko się wylało.
Czy Sejmu na Wiejskiej. No. I oczywiście, że w kategoriach powinności lewicy czy jakiegoś świata idealnego, tak, lewica powinna, tak, powinna móc umieć przełożyć język konfliktu rolników ze sporu narodowościowego i sporu peryferii Europy versus jej centrum na konflikt tak, polskiego rolnika, małego producenta żywności z wielką, bezimienną korporacją, tylko że nie jest w stanie tego zrobić także z powodu tego, że nie ma swoich mediów, nie ma przebicia do sfery publicznej, tam gdzie wciąż są ci ludzie, których powinna do siebie przekonać. Wreszcie obawiam się też, że sama nie ma jeszcze słownika, którym byłaby w stanie podobnej translacji dokonać, ale to jest pewnie zupełnie inna rozmowa. Fundamentalny problem dotyczy tego sklejenia się z merytokracją. To znaczy tak długo, jak lewica, także ta przez małe L, tak globalnie, kojarzy się z tymi, którzy zawsze podążają za tropem wielkich instytucji i zawsze ubijają konsensus ponad głowami zwykłego człowieka. Czy tymi instytucjami będzie WHO, czy ONZ, czy Bank Światowy, czy właśnie to wspomniane trochę ironicznie Forum Ekonomiczne w Davos, czy Bruksela, to jest drugorzędne, ale problem jest realny, ponieważ taka lewica, która mówi zawsze naukowcy mają rację, zawsze elity wiedzą, co dobre, zawsze biurokraci podejmują właściwe decyzje i nie warto ich kontestować, będzie miała problem, żeby zwrócić się do tych, którzy mają swoje powody, różne powody, biograficzne, klasowe, społeczne, by tym elitom nie ufać, by czasami tupnąć nogą i powiedzieć: nie, mi się nie podoba to, co mówi Unia Europejska, mi się nie podoba to, co mówią naukowcy w swoich katedrach albo klimatolodzy, bo ja nie chcę jeszcze bardziej cierpieć za to, co ci mądrzy ludzie mówią, ponieważ to na mnie spadną koszta tych wszystkich rzeczy, tak? To ja zapłacę więcej za te wszystkie fantazje i piękne duchowskie, słuszne nawet wizje świata, które snują ci ludzie w tych instytucjach. Tymczasem w tym sporze, czasami takiego knombrnego, niezadowolonego z rzeczywistości człowieka, który nie chce ślepo podążać za tym, co wymyślają najróżniejszej maści urzędnicy, lewica w ostatnich latach, i tu mówię nie tylko w naszym kraju, nie wiedzieć czemu, ale ustawiła się po stronie tych pierwszych, tak? Tych elit wiedzy, elit edukacji i elit nauki, co być może wcale nie jest aż takie niespójne z tym, kto ostatecznie na nich głosuje, bo głosują na nich, niezależnie od tego, czy jest to Polska, Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone czy Kanada, właśnie ci, którzy zdobywają wykształcenie, ufają tym instytucjom, wierzą w merytokrację i uważają, że co do zasady, to wszystko idzie na świecie do przodu, tylko trzeba trochę więcej miejsca zrobić w tym świecie dla kobiet, mniejszości czy osób, które doświadczały wykluczenia, a wszystko będzie w porządku.
No, miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Nie nam doradzać politykom, nie nam podsuwać im słowniki. A jeśli wy, jako słuchacze tego podcastu, szukacie nowych, ciekawych słów, pomysłów, idei i opisów rzeczywistości, no to zapraszam na łamy Tygodnika Powszechnego i na stronę tygodnikpowszechny.pl, a także do kolejnych odcinków tego podcastu. W tym to już wszystko. Ja nazywam się Krzysztof Story, a moim gościem był dzisiaj Jakub Dymek, publicysta Przeglądu i współautor podcastu Dwie Lewe Ręce. Dzięki ci bardzo za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Dzięki też wam za wysłuchanie, za to, że jesteście z nami. Zapraszam na kolejne odcinki i do usłyszenia.
Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na tygodnikpowszechny.pl. Jesteśmy z wami tam, gdzie wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Tygodnika Powszechnego. Weź, słuchaj.